Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a gościem jest doktor nauk medycznych Witold Kokot, specjalista okulistyki, chirurg oka, kierownik oddziału okulistycznego w szpitalu imienia świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk.
Lekarz okulista to dla wielu osób osoba badająca ostrość wzroku. Tak sobie ludzie pewnie myślą w pierwszej chwili, myśląc o okuliście, no bo najczęściej potrzebują jakichś okularów, prawda? To praktycznie każdy w pewnym wieku okularów potrzebuje. Ten obraz tak pokutuje w takiej społecznej świadomości, ale trochę jest taki niesprawiedliwy i niepełny, prawda?
Rzeczywiście tak, to pierwsze skojarzenie z okulistą, no to są okulary. W tej chwili praktycznie doboru szkieł okularowych zajmują się bardziej optometryści, nie okuliści zajmują się już leczeniem chorób oczu.
No właśnie, jak długo trwa szkolenie lekarza, okulisty, specjalisty właśnie chorób oczu? To są lata?
Aktualnie czas trwania rezydentury wynosi 4 lata, z tym, że osoba kończąca, zdobywająca tytuł lekarza okulisty nie jest jednoznacznie mikrochirurgiem, prawda? Potrzeba następnych kilku lat, aby zostać mikrochirurgiem.
Czyli zabrać się za robienie lasero, jakieś leczenia laserami, tak?
No nie, tu mówię o manualnych umiejętnościach, tak, prawda? I predyspozycjach, które są indywidualne dla każdego człowieka. Nie każdy okulista musi być. Nie każdy może być mikrochirurgiem, ma predyspozycję do mikrochirurgii.
A macie takie w ramach swojej specjalizacji, takie podspecjalizacje, że lekarz okulista specjalizuje się w tym, tamtym i tak dalej, rozwija się zawodowo w jakichś określonych kierunkach?
Okulistyka jest na tyle szeroką specjalizacją, że każdy dla niej znajdzie swoje miejsce. Ci sprawni manualnie, w cudzysłowie oczywiście, będą zajmowali się mikrochirurgią. Sprawni dydaktycznie, diagnostycznie. Mamy możliwości leczenia laserowego, całej diagnostyki, prowadzenia chorych ambulatoryjnych, prowadzenia programów lekowych związanych z chorobami siatkówki. Tego naprawdę jest bardzo dużo. Każdy znajdzie swoje miejsce.
Czyli też warto, żeby pacjent, szykując się do wizyty u takiego specjalisty, no wiedział, na co może liczyć, tak? Albo że go pokieruje gdzieś dalej do konkretnego specjalisty zajmującego się danym schorzeniem, na które cierpi ten pacjent, bo nie każdy lekarz okulista no na wszystkim się zna, prawda?
Oczywiście i tak to się też odbywa tym takim, w cudzysłowie, sitem są AOS-y, prawda? Czyli pacjent zgłaszający,
czyli ambulatoryjna...
Podstawowa opieka zdrowotna, tak. Gabinety okulistyczne, gdzie okulista badań decyduje, czy pacjent wymaga interwencji chirurgicznej, czy tylko leczenia zachowawczego.
A porozmawiajmy w takim razie o chirurgii oka. Co to tak naprawdę znaczy chirurgia oka? Bo chirurgia, no wiemy, ale chirurgia oka to już brzmi trochę tak bardziej, no strasznie.
Być może tak, ale... Z założenia okulistyka wywodzi się z chirurgii ogólnej. Jest to, okulista jest tak naprawdę chirurgiem, tylko w skali mikro. Ta chirurgia oka uległa no, znacznemu rozbudowaniu, bo już nie zajmuje się tylko, jak sama nazwa wskazuje, samym okiem, ale również przydatkami oka, czyli powieki, drogi łzowe, oczodoły. Chirurgia rekonstrukcyjna oczodołów też mieści się w zakresie chirurgii okulistycznej.
To w ciągu tych ostatnich 20-30 lat jakoś uległo zmianie? Coś się pozmieniało? Pan pracuje, no te lata już, znamy się już też parę lat, więc wiem, że pan pracuje mniej więcej tak długo jak ja w zawodzie dziennikarskim, to pan jest lekarzem. Pozmieniało się od tych tam, nie wiem, 90-tych lat?
O, i to radykalnie ten postęp, jeśli chodzi o chirurgię, mikrochirurgię jest gigantyczny, on wręcz galopuje. To jest kwestia doskonałych nowych mikroskopów, aparatury umożliwiającej przede wszystkim chirurgię zaćmy, która no, zmieniła się radykalnie. W okresie, w którym ja zaczynałem jako jeszcze młody okulista swoją przygodę z okulistyką, to nie każdy pacjent miał szczepianą soczewkę.
Operacja, jak to się kiedyś robiło?
Operacja zaćmy kończyła się na usunięciu własnej soczewki pacjenta i koniec.
To nie było laserem, tylko było nie, po prostu skalpelem, tak? Krótko
tak,
mówiąc.
Mechaniczne usunięcie soczewki z wnętrza gałki ocznej. Ten pobyt pacjenta na oddziale wtedy trwał około 7 dni. W tej chwili ten pobyt to jest parę godzin, tak? Praktycznie pacjent przychodzący rano na zabieg, obiad już je w swoim własnym domu.
A panie doktorze, a co zrobiło ten przełom? To technologia właśnie, czy nie wiem, jakieś inne wytyczne? Co spowodowało, że inaczej to teraz jest?
Przełom zależy od technologii. Praktycznie w tej chwili złotym standardem w usuwaniu zaćm jest usuwanie zaćm ultradźwiękowo. I to był ten gigantyczny przełom, który pozwolił...
Ultradźwiękowo, nie laserowo?
Nie, ultradźwiękowo, który pozwolił na przez bardzo małe cięcie, 2-2,5 mm, usunąć soczewkę pacjenta, przez to samo cięcie wszczepić sztuczny implant. Poprzednio soczewka musiała być usuwana w swoim własnym gabarycie, czyli to cięcie chirurgiczne było bardzo szerokie, wymagało założenia szwów, w tej chwili takich potrzebnych.
To było te operacje laserowe, tak? Wcześniej?
Nie, też nie laserowe. To czysto mechaniczne.
Dobrze, to my jeszcze porozmawiamy pewnie o tych technikach. A z jakimi problemami pacjenci się do was, do waszego ośrodka w szpitalu na Zaspie, w szpitalu Kopernikus zgłaszają? Ile zabiegów rocznie i jakich wy wykonujecie? O czym mógłby pan powiedzieć, że jest waszą taką specjalnością? Czy to właśnie ta zaćma, czy jakieś inne zabiegi jeszcze?
Nie, oczywiście, że nie tylko zaćma. Oddział jest pełnoprofilowym oddziałem okulistycznym, więc wykonujemy najwięcej tych zabiegów. Tak jak i w większości oddziałów, to są zabiegi dotyczące zaćmy. Wykonujemy ich mniej więcej między 1500 a 1700 zabiegów zaćmy rocznie. Około 180 do 200 zabiegów przeciwjaskrowych i około 300 plastyk powiek. Mm-hmm. Z różnych przyczyn, czy to nowotworowych, czy kromsmatycznych. Mm-hmm.
Bo tak sobie myślę, że coraz częściej też słyszymy o nowotworach właśnie gałki ocznej, nowotworach powiek. To są również zabiegi, które państwo wykonują, znaczy leczenie tego typu nowotworów.
Oczywiście tak.
Zdarza się wam na przykład też interweniować w przypadku, nie wiem, czerniaka oka? Zdarzają się takie przypadki?
Tak, z tym, że w tej chwili możliwości leczenia w czerniaku oka zdecydowanie już nie dotyczą tylko samej chirurgii, ale istnieje możliwość brachyterapii. Akurat tym się nasz oddział nie zajmuje. Mm-hmm.
I te problemy, które dotyczą najczęściej państwa pacjentów, to są problemy, rozumiem, takie związane też z wiekiem, prawda? Albo z destrukcją oka, wzroku, takie, które najbardziej dokuczają pacjentom, utrudniają im życie, krótko mówiąc też, bo to ta choroba nie powoduje na przykład, że nie wiem, ktoś powiększa mu się, nie wiem, po prostu pogarsza mu się jakość życia, mówiąc szczerze, tak? Bo tak możemy powiedzieć na przykład o zaćmie.
Jeśli chodzi o zaćmę, ona nie jest
chorobą, która, nie wiem, prowadzi do śmierci pacjenta, tylko raczej do pogorszenia funkcjonowania.
Jak najbardziej tak. Przede wszystkim pogarsza dla osób pracujących możliwości wykonywania swojego zawodu, więc tutaj zaburzenia w ośrodkach optycznych, a zmętnienie soczewki, czyli zaćma, no jest zaburzeniem ośrodka optycznego, no wymaga leczenia chirurgicznego.
Da się przed zaćmą uchronić? Albo, nie wiem, w jakim ona wieku się może pojawić? Najmłodsi pacjenci, czy to jest raczej choroba wieku osób dojrzałych, starszych?
Nie ma ścisłej zależności pomiędzy wiekiem a zaćmą. Oczywiście zaćma taka niepowikłana, która wynika najczęściej z racji starzenia się organizmu, dotyczy osób o wieku, no nawet bym powiedział w tej chwili już nie podeszłym, ale 50-latkowie, 60-latkowie już zdecydowanie są sporą grupą pacjentów, którzy zgłaszają się na operację zaćmy, co wynika ze zmianu chyba stanu życia. Niestety, ale telefony komórkowe, monitory, czyli to promieniowanie krótkofalowe, z którym mamy do czynienia na co dzień, nie sprzyja dobremu stanu naszych soczewek, tak samo jak i też plamki żółtej czy siatkówki.
A to znaczy, że co? To się nie pojawia nagle, tylko jakie są takie pierwsze objawy, które mogłyby pacjenta zaniepokoić?
Poza przypadkami na przykład pourazowymi, kiedy zaćma dotyczy związana jest bezpośrednio z urazem, to jest schorzenie, które postępuje bardzo powoli. I jeśli można mówić o komforcie choroby, tak, to zaćma daje ten pewien komfort choroby, że to pacjent sam decyduje, w którym miejscu uważa, że to widzenie jest już na tyle słabe, że jednak ja chcę się poddać.
A co on widzi, czy czego nie widzi taki pacjent zaćmą?
Zaczyna widzieć, problemy będzie miał z zaburzeniami widzenia barwnego, z zaburzeniami podczas czytania.
Czyli taki rozmazany ten obraz
rozmazanego, rozmazanego obrazu. Mhm. W godzinach wieczornych będzie widział jakby koła tęczowe. Także tutaj
to są początki takie, które przeszkadzają?
Które przeszkadzają, nie zawsze od razu zmuszają do natychmiastowego podjęcia tej interwencji.
Czyli na przykład jeśli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie, to co, trudno jest coś przeczytać nawet w okularach, które na przykład w jednym oku będziemy widzieć, a w drugim nie będziemy, wszystko mieć rozmazane?
Jeśli pacjent ma już problemy z czytaniem, nawet w korekcji okularowej, która dotychczas mu wystarczała, no to już na pewno jest to moment na operację zaćmy.
A wiele osób na samą myśl, że w ogóle ma być jakaś operacja, operacja oka, to już ma ogromny lęk, czuję. No bo to brzmi trochę strasznie, prawda? Że ktoś będzie tam gdzieś coś próbował w tym naszym oku poprawiać. Czy w obecnym stanie wiedzy, technologii, to są operacje, panie doktorze, jakiegoś bardzo wysokiego ryzyka, czy nie, niekoniecznie? Czy to ryzyko jest jakieś tam zawsze, pewnie jest, bo jest to ingerencja, ale ono nie jest takie bardzo wysokie?
Oczywiście nie ma zabiegu operacyjnego, które by nie niosło z sobą ryzyka. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o operacje zaćmy, to są zabiegi w tej chwili bardzo bezpieczne. W granicach 95 do 98% operowanych chorych uzyskuje całkowitą poprawę, więc jest to, patrząc w tych kategoriach, uważam, że jest to zabieg bezpieczny.
Nie będę tu pana cisnąć o procenty, ale na przykład zaćma czy operacje jaskry, one są mniej więcej w podobnym ryzyku powikłań, czy któreś jest bardziej zagrożony?
Absolutnie nie. Jaskra to jest zupełnie inna kategoria zabiegów operacyjnych. Trzeba mieć świadomość, że operacja w przypadku chorego z jaskrą, pomijając poszczególne wypadki jakiejś jaskry pourazowej na przykład, to jest praktycznie zabieg, w którym powodzenie w pierwszych dobach uzyskujemy w granicach powyżej 80%, natomiast długoterminowe, tutaj niestety 20-40% mamy niepowodzeń. I tutaj ta jaskra znowu wraca.
Czyli można się zoperować i mieć chwilę spokoju, jak to się mówi, a potem choroba
znowu
może
mamy problem
wrócić. O jaskrze jeszcze będziemy rozmawiać w dalszej części tej audycji. Co dzisiaj w okulistyce, panie doktorze, można naprawić dzięki chirurgii oka? A czego na przykład mimo postępu tych technologii nie da się zoperować? Nic nie jesteśmy w stanie zrobić i pomóc pacjentom. Chirurgicznie oczywiście.
Pytanie jest bardzo trudne, natomiast i złożone, trzeba by się odnieść do konkretnych przypadków, ale jeśli dochodzi do schorzeń uszkadzających siatkówkę, nie mówię tutaj o samych odwarstwieniach siatkówki, ale zmianach zwyrodnieniowych plamki żółtej, zmianach naczyniowych.
Czyli tak zwane AMD, tak?
AMD, tak. Mhm. Zmianach związanych z powikłaniach cukrzycowych, no to tutaj chirurgia czasami niewiele może pomóc.
Bo to są choroby, które pojawiają się też w wieku podeszłym, chociaż też pewnie niekoniecznie. Mówimy tutaj o AMD. Mówi się, że jest właściwie w Polsce epidemia AMD, że coraz więcej osób z tym schorzeniem się zmaga. Dlaczego tak jest? Co się z takiego zmieniło? Czy my, nie wiem, mamy po prostu takie lepsze statystyki, bo ktoś to bada? Wcześniej po prostu ktoś był w starszym wieku, no nie widział i nikt nie badał. Dlaczego? Jak to w tej chwili wygląda?
Nie chciałbym zostać źle zrozumiany, ale jeszcze raz cofnę się do okresu, w którym ja zaczynałem swoją przygodę z okulistyką. To AMD było takim schorzeniem niszowym, nazwijmy to, prawda? Raz, problemy diagnostyczne, aparatury, które pozwalają na wykrywanie tego w miarę wczesnym stadium w tej chwili. Dwa, wydłuża się nasz okres życia, a więc starzejemy się. Plus to, o czym już wcześniej mówiłem, jesteśmy bardziej narażeni na to promieniowanie krótkofalowe.
Czyli to jest ściśle związane z promieniowaniem, tak?
Raczej, jeśli chodzi o uszkodzenie między innymi, tak, plus choroby metaboliczne, tak, no, kwestia odżywiania się, to wszystko się razem łączy.
A powiedzmy jeszcze słuchaczom, którzy mogą nie wiedzieć, co to jest za choroba AMD, zwyrodnienie plamki żółtej, zwyrodnienie plamki, tak też określane. Jakie są objawy tego i co się dzieje z pacjentem?
To jest schorzenie, które dotyczy, no, można powiedzieć, najważniejszego, ale części naszej siatkówki, tak zwanej plamki, obszaru siatkówki, który odpowiada za widzenie precyzyjne, za widzenie barwne, gdzie dochodzi do zmian morfologicznych, powodujących, że impulsy z siatkówki nie są w sposób prawidłowy przekazywane do kory mózgowej i interpretowania.
I co widzi wtedy pacjent albo czego nie widzi?
Najczęściej zaczyna się od takiego jakby przymglenia w samym centrum, czyli widzę, powiedzmy, koniec wyrazu, początek wyrazu, ale środkowych liter nie jesteśmy na przykład w stanie rozpoznać.
Też często okuliści polecają taki test na kafelkach w łazience, prawda? Żeby tak sobie sprawdzić, na czym to polega.
Tak zwany test Amslera, to może być kafelki w łazience, czyli zwykła kartka papieru, prawda? Czyli skupiamy wzrok w miejscu przecięcia się linii i linię tej kartki papieru czy kafelek powinny być proste. Jeśli one ulegają zakrzywieniu, no to znaczy, coś się dzieje z siatkówką.
Czyli rozumiem, że w plamce żółtej chirurgii za bardzo nic nie można zaproponować pacjentowi, ale jakieś inne leczenie jest możliwe.
Tak, oczywiście leczenie farmakologiczne, leczenie iniekcjami doszczystkowymi w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z tak zwanym wysiękowym zwyrodnieniem plamki żółtej.
Kiedyś wiele procedur wymagało długiego pobytu w szpitalu. Obecnie przeprowadza się wiele zabiegów w tak zwanym trybie jednodniowym. Jak to w praktyce wygląda na przykład w Państwa placówce i co pacjent, czego się pacjent może spodziewać, że jak to będzie wyglądało, jeśli on w trybie jednodniowym przyjdzie na jakiś zabieg, już pomijając tam konkretny zabieg, jaki to miałby być, ale usłyszy od lekarza, że to będzie tryb jednodniowy.
Jak już wspomniałem, w tej chwili okulistyka zmierza w kierunku trybu jednodniowego i większość zabiegów wykonywanych jest w trybie jednodniowym, czyli pacjent, który przychodzi rano na czczo, po oczywiście uprzedniej kwalifikacji, jest poddawany zabiegowi operacyjnemu, a obiad praktycznie je już u siebie w domu.
Czyli musi być po prostu bez walizek, tak? Bez żadnych...
Tak, niepotrzebne
bez,
to jest.
Bez piżamy. Czyli po takim zabiegu nie zostaje się przez noc w szpitalu na jakiejś obserwacji. Idzie się do domu i...
Idzie się do domu, następnego dnia są kontrole, oczywiście.
Czyli wraca się po prostu rano na kontrolę.
Natomiast jeśli możemy się tutaj jeszcze troszkę dłużej zatrzymać, bo może odniosę się w stosunku do konkretnych zabiegów zaćmowych, które w większości wypadków odbywają się w trybie jednodniowym. Ważne jest też miejsce, w którym pacjent decyduje się na operację. Chodzi mi tu szczególnie o pacjentów, którzy mają inne schorzenia nieokulistyczne związane z zabiegiem. Tacy chorzy jak chorzy cukrzycowi, chorzy obciążeni neurologicznie, chorzy obciążeni kardiologicznie. Dobrze jest, aby wykonywali operację zaćmy w placówce, która dysponuje pełnym zapleczem szpitalnym, a nie tylko w placówkach, które zajmują się wyłącznie operacją zaćmy, bo
mogą dojść,
operacja przebiegnie jakiś... prawidłowo, nic się z okiem nie dzieje, ale inne schorzenia powodują, że pacjent wymaga nagłej interwencji zupełnie innych dyscyplin, nie okulistów akurat.
Czyli jest większe ryzyko.
Wtedy bezpieczeństwo zdecydowanie zwiększy się, taki pacjent operuje się w placówce szpitalnej.
A proszę powiedzieć, czy do takich operacji, jak operacja właśnie w trybie jednodniowym, operacja na przykład właśnie tej zaćmy, o której najczęściej tutaj rozmawiamy, to taki pacjent ma jakieś znieczulenie ogólne, czy to jest miejscowe, na co on musi się nastawiać, że on będzie znieczulony i potem poleży chwilę i do domu, czy jak to wygląda?
Operacje odbywają się oczywiście w asyście anestezjologicznej, czyli anestezjolog cały czas czuwa nad pacjentem, natomiast znieczulenie jest miejscowe. Plus
czyli pacjent jest świadomy.
Oczywiście jest świadomy.
Może rozmawiać z lekarzem.
Wręcz nawet nie chcemy, żeby premedykacja była na tyle silna, aby pacjent podsypiał. Kontakt z pacjentem jest ważny. Niebezpieczne jest to, że pacjent nagle podsypiający nagle jest splątany, próbuje wstać, prawda? No w sytuacji, w której mamy narzędzia wewnętrzne gałki, oczywiście możemy wyobrazić, jak bardzo jest to niebezpieczne dla pacjenta. Także utrzymanie kontaktu z pacjentem podczas operacji jest bardzo ważne.
Jeśli ta zaćma już się pojawi, bo pytałam pana poprzednio, czy można jej zapobiec, ale pan nie odpowiedział, to wracam do tego pytania, czy jak my coś będziemy w wieku 40-50 lat robić, próbować działać, to możemy uniknąć zaspy, czy zaćmy, czy tego się nie da uniknąć?
Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych preparatów, które by powstrzymywały zaćmę, bądź wręcz leczyły zaćmę.
Czy na przykład jeśli ona jakieś już nawilżanie oka, albo jakieś tego typu
związku,
krople,
redaktor,
działania, nic?
Nie ma to związku, natomiast zaćma będzie postępowała u każdego pacjenta z różnym czasem, tak? Może być tak, że w ciągu roku, dwóch, trzech będzie pacjent wymagał operacji, a może być tak, że będzie to 10-15 lat, albo i nigdy.
Czyli wróćmy jeszcze w takim razie do tych możliwości leczenia, bo w grę nie wchodzi tylko laser, tak? Jak to się wybiera? Bo mówił pan, że też ultradźwięki.
Jeśli chodzi już o samą chirurgię, tak, zaćmy, to jest to absolutnie złoty standard i większość, właściwie wszystkie oddziały operują zaćmę poprzez usuwanie soczewki własnej pacjenta, bo na tym polega operacja, że trzeba usunąć soczewkę własną pacjenta, ale nie całą, Czyli jeśli przyrównamy sobie soczewkę do cebuli, to wnętrze musimy usunąć, ale torebka musi zostać własna pacjenta, tak abyśmy mogli, tak, mieli miejsce, gdzie możemy wszczepić soczewkę sztuczną, implant.
Tak, czyli w miejsce tej soczewki, która jest, już obrazując to jakby cebulą, tak? Ten, czyli środek cebuli usuwamy i wszczepiamy
soczewkę sztuczną.
I taki zabieg jak długo trwa?
Dla wprawnego chirurga to jest około 10, maksymalnie do 15 minut.
Czyli właściwie można powiedzieć...
Bardzo szybko.
Bardzo szybko. Tak. Pacjent nie zdąży pewnie nawet się przygotować psychicznie na to, że...
No, zdąży się przestraszyć, ale...
zdąży się przestraszyć, tak. A i to jest to są te zabiegi rozbijania ultradźwiękami, tak? Na czym to tak fizycznie polega? Jak to działa, że te ultradźwięki pozwalają wydobyć to wnętrze soczewki?
To był właśnie ten taki milowy skok, jeśli chodzi o chirurgię zaćmy w okulistyce, gdzie przez bardzo niewielkie cięcie, czyli otwór w granicach 2-2,5 mm, wprowadzamy igłę ultradźwiękową, która powoduje, że z soczewki, która jest strukturą stałą, robi się rodzaj takiego amalgamatu, który możemy odessać i bezpiecznie w to miejsce wszczepić sztuczną soczewkę, która też jest uprzednio zwijana i jak kwiat rozwija się wokół w swoim fizjologicznym miejscu, czyli w najlepszym miejscu, w którym można tą soczewkę wszczepić.
I jeśli ta choroba występuje razem łącznie z jakąś wadą wzroku, ktoś na przykład ma niedowidzenie albo, czyli jak to się nazywa dokładnie, niedowidzenie, może nie krótkowzroczność,
wada refrakcji, tak?
Krótkowzroczność, dalekowzroczność, czy jakiś astygmatyzm, to jednocześnie w czasie takiego zabiegu wymiany tej soczewki z powodu zaćmy można pozbyć się tej wady wzroku?
Oczywiście tak, i to jest ten tak zwany złoty moment, kiedy pacjent może zdecydować, bo pacjent musi zdecydować, jak chce widzieć po operacji zaćmy.
No każdy będzie chciał widzieć po prostu, nosić okularów do czytania na przykład.
Są osoby, które sobie nie wyobrażają życia bez okularów i one chcą zachować swoją wadę i chodzić dalej w okularach. Oczywiście zawsze jest coś za coś, tak? Jeśli to był na przykład krótkowic, kosztem tego, że będzie nosił okulary, dodali, ale będzie czytał bez okularów.
A zdarzają się takie osoby, które mówią, ja chcę wszystko, chcę widzieć jak za młodu, jak kiedyś. I jesteście w stanie to zrobić, tak?
No niestety, ale jeszcze nikt nie wymyślił, aby coś, co stworzył człowiek, zastąpiło naturalny organ. Soczewka, jakakolwiek by nie była, jest to zawsze tylko proteza.
Panie doktorze, zawsze to się wiąże z wymianą soczewki? Zawsze, tak?
W tej chwili, jeśli chodzi o operację zaćmy, na tym polega operacja, usunąć zmętniały soczewkę pacjenta i w to miejsce wszczepić soczewkę.
I teraz, kiedy jest najlepszy moment na zrobienie takiej operacji? Bo jeśli ktoś na przykład zwleka, ma zaćmę przez wiele lat, to jakoś rośnie ryzyko powikłań dla takiej osoby. Kiedy ten najlepszy moment, żeby wszystko odbyło się po prostu bez konsekwencji jakichś takich nieprzewidzianych?
Zdecydowanie najgorszą sytuacją jest taka, w której pacjent odkłada zabieg na kiedyś tam. A może często tak starsi mówią, a ja myślałem, że już nie dożyję i że nie będę musiał być operowany. Jednak do tego dochodzi i tutaj radykalnie, wręcz logarytmicznie wzrasta liczba powikłań śródoperacyjnych przy usuwaniu tak zwanych starych zaćm brunatnych, zaćm przejrzałych.
Czyli im szybciej, tym lepiej?
No też nie do końca. Nie operujemy na zapas, prawda? Więc operujemy wtedy, kiedy dla pacjenta widzenie przestaje być widzeniem użytecznym. Ten zabieg wykonujemy, ale odkładanie przez pacjenta go na lata powoduje to, że ta liczba powikłań, przede wszystkim, aby soczewka staje się coraz twardsza i trzeba coraz większej energii użyć, im twardsza soczewka, tym potrzebna jest większa energia ultradźwiękowa do rozbicia mas soczewkowych. Dostarczenie dużej energii do wnętrza gałki ocznej uszkadza śródbłonek rogówki. I tutaj tych powikłań naprawdę może być już bardzo dużo.
Muszę pana zapytać jeszcze o taką sytuację, kiedy przed laty nie operowano zaćmy w sposób taki, że wszczepiano soczewki. Jest spora grupa osób, które mają po prostu usuniętą swoją soczewkę. Czy te osoby mają szansę obecnie na taką reoperację, czyli na wszczepienie soczewki i pozbycie się tych grubych okularów o grubych szkłach, które musiały nosić, żeby widzieć cokolwiek? Jest taka możliwość w tej chwili?
Wszystko zależy od stanu miejscowego danego pacjenta. Tu nie ma jednoznacznej recepty. Taka możliwość oczywiście istnieje. Natomiast trzeba też rozważyć, czy na przykład nie zamienić okularów na soczewki kontaktowe i skorygować to w sposób nieoperacyjny. kolejne, bo to już byłby kolejny wejście chirurgiczne, tak? Najpierw usunięcie własnej zaćmy soczewki pacjenta. Kolejny zabieg wymagający już przyszycia sztucznej soczewki do ścian gałki
ocznej. Czyli to się wszystko komplikuje, tak?
To się wszystko komplikuje.
Ryzyko powikłań jakieś jest większe?
Zdecydowanie tak, a efekt może być nieporównywalny do noszenia okularów. Czyli może nie być lepszy, a może być wręcz gorszy.
Czyli nie można zagwarantować takiej osobie, że ona będzie lepiej widzieć po takim, po latach kolejnej operacji?
Absolutnie nie. Jak w każdej chirurgii, każda reoperacja zawsze jest gorsza niż pierwsza.
Dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o jaskrze, o której też troszkę żeśmy już w poprzedniej części zdążyli powiedzieć. Czym się różni właściwie widzenie albo niewidzenie przy zaćmie i przy jaskrze? Jaka jest różnica między tymi chorobami? Bo nawet w takiej naszej rozmowie przed wejściem na antenę mówił pan, że ludzie czasami mylą te dwie choroby, mówiąc, a ktoś tam w rodzinie chorował, a to jaskra albo zaćma była, no coś tam nie widział, tak? Nie bardzo nawet wiedzą, na czym polegają te schorzenia.
Są to zupełnie dwa różne schorzenia, które nie powinny być mylone. Jeśli chodzi o zaćmę, jest to tylko schorzenie soczewkowe. Jaskra to jest cały zespół schorzeń, które doprowadzają w ostateczności do uszkodzenia komórek zwojowych siatkówki nerwu wzrokowego.
Czyli co widzi jeden pacjent i co widzi drugi pacjent, albo czego nie widzi? Jakie są objawy tego dla człowieka, który przychodzi do gabinetu i panu opowiada? No to co mówi?
Pytanie jest bardzo trudne, gdyż najczęściej jaskra rozpoznawana jest u pacjentów przypadkowo. Jest to bardzo podstępna choroba, w której pacjent przez wiele lat może sobie nie zdawać sprawy, że choruje na jaskrę, a schorzenie to istnieje.
My na przykład jako pacjenci mamy robione takie badanie ciśnienia w gałce ocznej. To jest właśnie badanie pod kątem sprawdzenia, czy jest obecna jaskra?
Dokładnie tak i w tej chwili...
To jest takie pyknięcie w oko, tak?
Tak, prawda? Jakby dmuchnięcie powietrzem. Tak. Przy każdej wizycie okulistycznej pacjenci mają pomiar ciśnienia śródgałkowego. To jest taki bardzo gruby wstępny screening, czy w ogóle bierzemy się, podejrzewamy, coś jest nie tak.
Często powinno się to badanie wykonywać?
Przy każdej wizycie okulistycznej.
Czyli co roku, co dwa lata?
Jaka jest potrzeba wizyty okulistycznej, prawda? I czy coś się dzieje. Natomiast to, na co pacjenci mogliby zwrócić uwagę, bo z tym trafiają pacjenci już z zaawansowaną niestety jaskrą, przychodzą do okulisty i mówią, panie doktorze, ja tego samochodu, który tutaj nadjeżdżał, w ogóle nie widziałem. Ja potrącam ludzi chodząc na chodniku. Świadczy to już o znacznym ograniczeniu pola widzenia i bardzo zaawansowanej etapie jaskry, która może przebiegać zupełnie bezboleśnie dla pacjenta.
No to mamy tutaj pytania od naszych słuchaczy. Pani Beata pyta, czy podwyższone ciśnienie w oczach kiedyś ustąpi, czy trzeba leczyć do końca życia? I czy każdy człowiek na starość musi mieć zaćmę?
Podwyższone ciśnienie w oczach nie zawsze musi świadczyć o jaskrze, jednakże najczęściej tak. Taki chory pomiar ciśnienia śródgałkowego nie wystarczy do rozpoznania bądź zaprzeczenia, że jaskry u takiego pacjenta nie ma. Natomiast taki chory na pewno wymaga troski, kontroli przede wszystkim okulistycznej, oceny nerwu wzrokowego, stanu dna oka.
Mam też tutaj pytanie od kolejnego słuchacza. Mam ból oczu, pracuję przy komputerze, mam 52 lata, pisze nasz słuchacz. Co powinien zrobić pana zdaniem, jeśli ma ból oczu? To jest normalne, że oczy mogą boleć?
Jeśli spędzamy do 12 godzin przy komputerze, rzeczywiście oczy mają prawo boleć z przyczyn przede wszystkim rzadszego mrugania oko ludzkie, obserwując obraz statyczny, rzadziej mruga, dochodzi do zaburzeń powierzchni oka, konkretnie rogówki, braku nawilżania. Dwa, nadmiernej akomodacji, więc tutaj być może jest to tylko kwestia...
Co to znaczy nadmiernej akomodacji, bo mogą nasi słuchacze nie rozumieć tego pojęcia?
Czyli skupianiu wzroku na obrazach blisko leżących, tak? Czyli czytanie książki, w tym momencie patrzenie w komputer, czy w telefon komórkowy, gdzie ekran zdecydowanie mniejszy i jeszcze jest bliżej oka.
Czyli co, nawilżamy oko i próbujemy gdzieś patrzeć w dal, tak? Przez okno.
Zrelaksować akomodację.
Jak nie pomoże, to wtedy skonsultować się.
Wydaje mi się, że to jest sytuacja, która trwa dłużej, to bym nie czekał, że patrząc w okno, przestanie mi oko boleć, jednak bym do okulisty podszedł.
I jeszcze pytanie od pani Haliny, słuchaczki. Mój mąż ma rozpoznanie mięśniak w oku. Jak należy rozpocząć leczenie? Pyta słuchaczka. Nie wiem, czy tutaj...
Kompletnie jest to dla mnie niejasne. Mięśniak w oku, nie jestem w stanie, czy to chodzi o proces nowotworowy, bo jeśli tu myślimy o procesie nowotworowym i jeśli by to mięsak, bo raczej mięsak z mięśniówki gładkiej, to wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej okuli, przede wszystkim przebadania okulistycznego.
Pani Halino, właśnie co tam na tym rozpoznaniu jest i udać się do okulisty. A my wracamy do jaskry. Czy można nazwać jaskrę zachorować jednocześnie?
Oczywiście tak, jedna choroba nie wyklucza drugiej.
Jednoczasowo to się może zdarzyć? Jedno i drugie po prostu jednocześnie występuje?
Oczywiście tak, czy jedna choroba może wikłać drugą. Zaćma może wikłać jaskrę i jaskra może wikłać zaćmę.
To są też pytania od słuchaczy, czy to są rzeczy, choroby dziedziczne, że na przykład w rodzinie były takie choroby wzroku, oczu, to my się możemy spodziewać, że nas też to dotknie?
Jeśli chodzi o jaskrę, to może być dziedziczenie wielogenowe. Jeśli chodzi o zaćmę, tutaj dziedzicznych skłonności nie zaobserwowano.
Panie doktorze, jak to można leczyć w takim razie? Takie podwójnie występujące schorzenia podczas jednej operacji, czy to jednak trzeba się nastawić, że to będzie jedna operacja, a potem druga operacja?
Też nie ma jednoznacznych na to odpowiedzi. Generalnie trzeba sobie uzmysłowić, że jaskra wiąże się, jeśli już jest rozpoznawana, czy to będzie jaskra otwartego kąta, czy zamykającego się kąta, z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym. I w tym momencie rozpatrujemy indywidualnie każdego pacjenta, bo czasami wystarczy usunąć własną soczewkę pacjenta, oczywiście z wtórnym wszczepem, i uzyskamy stabilizację ciśnienia śródgałkowego. Natomiast przy bardzo wysokich ciśnieniach wstępnych, no to najpierw staramy się ustabilizować ciśnienie śródgałkowe, dopiero potem usuwać zaćmę.
I jeszcze kolejne pytania, bo się posypały pytania do pana doktora od naszych słuchaczy. Jestem krótkowidzem, noszę od lat soczewki kontaktowe dobliży i dali. Stwierdzono u mnie zaćmę zatorybkowo. Nie wiem, czy dobrze tutaj czytam, tak pan napisał. Nie wiem, czy wrodzoną, czy pod wpływem leków, które biorę z powodu nowotworu. Mam 47 lat i badałem się u różnych okulistów. Jedni twierdzą, że powinnam, bo to jest pani, poczekać na operację po 50 roku życia, ponieważ jest mniejsze zagrożenie dla oka. Inni dali już mi skierowanie na operację. Moim marzeniem byłoby chodzenie bez ciężkich, minusowych oprawek okularowych.
Z tego, co tutaj radiosłuchaczka napisała, skoro już stwierdzono zaćmę podtorebkową i jest ta wysoka wada wzroku, wydaje mi się, że oczekiwanie, że nagle zrobi się lepiej, jest tutaj błędnym myśleniem.
No może chodzi bardziej o ten proces leczenia się z powodu nowotworu. Tutaj może być to osoby, które leczą się z powodu nowotworu, powinny czekać z zabiegami, czy mogą się operować?
Wydaje mi się, że zdecydowanie, jeśli lekarz onkolog, bo nie wiemy, z jakim nowotworem mamy do czynienia, nie widzi przeciwwskazań, to zabieg usuwania zaćmy nie jest bardzo obciążającym zabiegiem dla pacjenta i warto, wydaje mi się, mu poddać.
I jeszcze troszkę pytanie z innego charakteru. Czy choroba zespół Ushera, dobrze chyba czytam, czyli brak widzenia w nocy, pisze słuchacz, czy to można wyleczyć? Pan Adam pyta.
No niestety nie.
Niestety nie. Tak krótko, czy pan doktor...
Tak, krótko, bo nie ma co rozwijać tematu.
Nie ma co rozwijać tematu, dobrze. Wiele osób wykonuje dziś tak zwaną blefaroplastykę z powodu zaburzeń pola widzenia. Takie jest skierowanie przynajmniej na ten zabieg, czyli opadająca powieka, krótko mówiąc, i wycinanie nadmiaru skóry. Tak, z powieki. Dobrze mówię o tym zabiegu?
Jest tu pomylenie kilku schorzeń zupełnie z sobą niezależnych. Jeśli mówimy o opadaniu powieki, to mamy jako okuliści na myśli niedomogę aparatu mięśniowego, rozcięgnąć mięśnia prostego, mięśnia dźwigacza powieki, mięśnia Millera. Natomiast tak zwane zwiotczenie skóry powiek, blefarohalaza, dotyczy wyłącznie po prostu nadmiaru skóry powiek, którą się redukuje.
Tak, i
sprawa jest zamknięta.
Tak. I te operacje wykonują okuliści, ale nie tylko, prawda?
Nie tylko, również chirurdzy plastyczni.
Chirurdzy plastyczni, czy też nawet pewnie lekarze medycyny estetycznej, czy nie wiem, czy oni nie mogą. No, tak czy siak, nie tylko okuliści się tym zajmują. Czy taka operacja niesie za sobą ryzyko właśnie tego, o czym pan powiedział, że uszkodzony zostanie ten mięsień, który odpowiada za unoszenie powieki, otwieranie oka, zamykanie oka. Może takie, takie w przyszłości powikłanie wystąpić?
Takie powikłanie podczas operacji związanych z tak zwaną ptozą, czyli opadającą powieką, zawsze istnieje, ale operuje się po to, bo w mięśniach oczywiście się nie usprawni, prawda? Chodzi o to, żeby powieka nie przysłaniała otworu źrenicznego, żeby pacjent mógł funkcjonować.
Czyli co ma zrobić ktoś, kto właściwie tej powieki, albo widać to nawet, tak, że jedno oko jest jakby bardziej otwarte, a drugie mniej otwarte przy patrzeniu. Co powinno się zrobić? Kto to zbada i kto powie, co z tym należy zrobić?
Kluczowe jest ustalenie przyczyny takiego opadania powieki. Czy to jest kwestia wrodzona, czy to jest kwestia neurogenna, czy kwestia pourazowa.
Neurogenna to znaczy co? Że jest powikły?
Wynikająca z dysfunkcji nerwów odpowiadających za unerwienie mięśnia dźwigacza powieki i mięśnia okrężnego
oka. Dopytam, jeśli na przykład jest to ktoś, kto wykonuje sobie jakieś zabiegi iniekcyjne z zakresu medycyny estetycznej, chociażby botoks, albo można po prostu tutaj uszkodzić ten mięsień, też go porazić, czy to jest mało prawdopodobne, jeśli ktoś na przykład...
Botoks jest akurat przemijający, prawda, natomiast nieumiejętne, samomechaniczne, prawda, podanie nie w to miejsce, gdzie należy podać leku, czy wstrzyknięcie hialuronianu może trwale uszkodzić i zdecydowanie uważam, że taki pacjent powinien zgłosić się do okulisty w celu dokładniejszej diagnostyki.
Czy w Państwa oddziale wykonuje się też zaawansowane takie operacje rekonstrukcyjne powiek, na przykład po urazach albo po usunięciu jakichś zmian nowotworowych? Bo czasami trzeba po prostu tam trochę powycinać pacjentowi, prawda?
Najbardziej tak. I w zakresie tak zwanego środkowego piętra twarzy, tej okolicy łuków brzuchowych, te zabiegi wykonujemy na miejscu. Przy dużych rekonstrukcjach wymagających przeszczepu skórno-mięśniowych to już raczej chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna.
Czyli takie mniejsze zabiegi u was, jeśli trzeba coś przeszczepiać, tak, to już
znaczy,
wtedy...
Wolne przeszczepy też wykonujemy, ale to wszystko zależy od rozległości, miejsca, czy ubytku tkanki, które występuje przy usuwaniu zmiany nowotworowej.
Tak mnie tutaj kusi, żeby pana zapytać, ile pan na swoim koncie ma takich zabiegów chirurgicznych w chirurgii oka, bo nie wiem, wyliczycie sobie tam, ja sobie liczę, ile audycji przeprowadziłam, prawda? A czy państwo liczycie sobie te zabiegi?
Powiem szczerze, niestety nie, bo trudno, jeśli wykonuję różnego rodzaju zabiegi jaskrowe i zabiegi plastyczne i zabiegi zaćmowe. Najprościej jest to oczywiście w zaćmach. W granicach, powiedzmy, 8 lat temu miałem 30-tysięczną zaćmę zoperowaną, już przestałem liczyć,
bo to już
nie ma sensu po prostu. Mm-hmm.
I patrząc na ten właśnie taki dorobek, na to doświadczenie, na rozwój technologii, to o jakim sprzęcie? Marzy pan o czymś tam jeszcze? Czy pan właściwie na oddziale już wszystko ma? Wszystko właściwie osiągnął, co się da osiągnąć dzisiaj, jeśli chodzi o tą technologię? Czy jest jeszcze coś, co mogłoby poprawić tutaj opiekę okulistyczną nad pacjentami z naszego regionu?
Nie chciałbym być
rozszerzyć tą, prawda,
źle
działalność.
Zrozumiany, ale uważam się za ordynatora szczęśliwego, gdyż mam możliwość pracowania z wspaniałymi ludźmi. Wszyscy moi asystenci, specjaliści są samodzielnymi, sprawnymi chirurgami, więc uważam, że każdy byłby w niebo wzięty móc właśnie z tak doskonałym zespołem pracować. Marzenia zawsze jakieś są i na pewno wydaje mi się, że chciałbym rozwinąć chirurgię endoskopową dróg łzowych. W tej chwili tą chirurgię dróg łzowych wykonujemy, ale niestety nie mamy endoskopów i nie wykluczam, że chirurgia refrakcyjna to jest też coś, co chciałbym wprowadzić.
Czyli to jest ta chirurgia, korekcja wzroku, krótko mówiąc, chirurgiczna, tak? Tak to nazywajmy, żeby słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy. Bo ten kamieniem milowym mówił pan na początku, że wszystko się zaczęło od skalpela, potem były lasery. Co następne? Czy to na razie jeszcze nic lepszego nie wymyślono, oprócz tych też ultradźwięków, o których dzisiaj mówiliśmy? Świat coś robi inaczej?
Tutaj może nie tyle same techniki operacyjne, co właściwie technologia soczewek wewnątrzgałkowych, bo przecież trzeba wiedzieć, że aktualne soczewki wewnątrzgałkowe nie zmieniają swojego kształtu, prawda? I takie prace już w tej chwili trwają, kiedy usuwa się całe wnętrze soczewki własnej pacjenta i w to miejsce nie wprowadza struktury stałej, tylko strukturę żelową, dzięki czemu akomodacja zostaje zachowana po operacji.
Mm-hmm. Na koniec, jakby pan miał coś podpowiedzieć słuchaczom, jak dbać o wzrok, co robić, żeby mieć jak najmniej problemów z oczami, to jakie są takie najważniejsze przykazania, których trzeba się trzymać?
wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy no, nie nadużywać komputera, telefonu komórkowego. Chronić wzrok przed promieniowaniem UV poprzez korzystanie z korekcji z okularów przeciwsłonecznych. Sport, odżywianie się, świeże powietrze. No, czyli to, co właściwie przy każdej innej chorobie należałoby zastosować jako profilaktykę.
Ja jeszcze chciałam tutaj od Państwa pytania przeczytać. Nie wiem, czy uda się wszystkie, ale tak może szybciutko, bo czas nam się kończy. Czy okulista może stwierdzić, jakiego rodzaju soczewki zostały wszczepione do oczu?
Każdy pacjent, który jest poddawany zabiegowi usunięcia zaćmy, otrzymuje taki paszport soczewki, która jest wszczepiona. Natomiast wtórnie, na zasadzie obserwacji już wszczepionej soczewki, nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać. Najczęściej, w większości przypadków.
Tutaj słuchacz pyta, czy mogą wystąpić problemy, które są wszczepione różne soczewki. W jednym oku na przykład soczewka jednoogniskowa, a w drugim oku wieloogniskowa.
Problemy takie mogą wystąpić, aczkolwiek nie muszą i to, czy wszczepiamy soczewkę wieloogniskową do jednego oka, a monofokalną, czy jednoogniskową do drugiego oka, jest zawsze uzgadniany z pacjentem przed operacją, a nie po operacji.
No niestety nie zdążymy już więcej pytań zadać i przeczytać, ale dziękuję Państwu za nadesłane SMS-y. Mam nadzieję, że większość problemów i wątpliwości żeśmy tutaj wyjaśnili. Dziękuję panu doktorowi za udział w audycji.
Dziękuję panie redaktor, dziękuję Państwu za uwagę.
Doktor nauk medycznych Witold Kokot, specjalista okulistyki, chirurg oka, kierownik oddziału okulistycznego w szpitalu imienia Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku był moim gościem. Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów!